Rocznie w Polsce ginie na drogach ponad 3000 osób. Województwo zachodniopomorskie jest w czołówce regionów, w których jest najwięcej ofiar wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. Co piąty Polak w wieku 10 do 30 lat poniósł śmierć na skutek wypadku drogowego. Polską Izbę Ubezpieczeń przedstawiła strategię poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. To gruntowna analiza stanu wypadkowości na naszych drogach. Raport podaje też rozwiązania, które mogą być przydatne. Dlaczego na naszych drogach nie jest bezpiecznie? Posłuchajmy.
Próbują jeździć ostrożnie, ale czasem to nie wychodzi.
Raczej bezpiecznie. Są tak zwani, bo po światłach wiadomo, na czerwonych światłach często gęsto przejeżdżam. Jak 1 maja Aszczaniecka, to tam to dokładnie widać. Bo jeszcze zdąży przejechać, a już miał dawno czerwone światło.
Różnie jeżdżą, niektórzy jeżdżą dobrze, niektórzy jeżdżą jak szaleńcy, wiadomo. Przekonanie panuje, że jak szaleńcy, ale nie zgadzam się z nim.
Bardzo szybko, bardzo. Nie zważając na żadne przepisy. Stwarzają zagrożenie dla wszystkich. Dla kierowców pojazdów, dla nas, pieszych.
Niebezpiecznie jeżdżą, wiadomo, brawura. Niestety, ale mają prawo.
Nie, jeździć niebezpiecznie nie. No, brawurowo jeżdżą, ale mają prawo być użytkownikami ulic.
No, szaleńczo jeżdżą troszeczkę, nie mało ostrożnie.
No, nie patrzą na światła, tylko jak już zaczyna się zapalać czerwone, nie, znaczy się pomarańczowe, no to wtedy on już wtedy na gaz jeszcze jedzie.
Nie ustępują, no, na pasach pieszym, ile razy musiałam uciekać, jak kura przeganiana.
Ja jeżdżę tylko w małych miasteczkach, wszyscy się znamy, więc jeździmy bardzo fajnie i ostrożnie.
Kierowców to bardzo mam duże zastrzeżenie, bo nieraz już jest zielone światło, a pędzi taki w ogóle jak zwariowany. Szczególnie młodzież.
O, szaleńczo. Ludzi przejeżdżają, na przykład na czerwonym przyjadą.
Niekulturalnie przede wszystkim jeżdżą. No nie przepuszczają, nie są grzeczni. Jak z supermarketów wyjeżdżają, też jest problem. Szczególnie tam na Kaskadzie, bo ja tam mieszkam akurat i widzę.
Jak kultury nie ma, to nic nie pomoże.
Chodzi, żeby kierowcy wreszcie zrozumieli tych, którzy chodzą, jeżdżą na rowerach, że przesiedli się na pieszych i wtedy zrozumieją.
Te opinie zebrała Karolina Jaskulska, z nami goście w studiu, Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dobry wieczór.
Marek Modorzeniec, ekspert motoryzacyjny, biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dobry wieczór.
I przy telefonie Dorota Fal, lekarz ekonomista, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Powiedzmy w paru głównych punktach, jak wygląda strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce według Polskiej Izby Ubezpieczeń. Pani Dorota.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, Polska Izba Ubezpieczeń podjęła się przygotowania raportu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i zrobiliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, wykonana została analiza, jak jest na polskich drogach. Ta analiza niestety nie jest najlepsza i pokazuje, że na polskich drogach jest nie tylko niebezpiecznie, jest bardzo niebezpiecznie. Jesteśmy tutaj w ogonie Europy, jest u nas dużo gorzej niż w innych krajach. Podjęliśmy się również zidentyfikowania przyczyn tego, dlaczego jest niebezpiecznie i kto tak naprawdę ginie. I zespół ekspertów opracował zalecenia, propozycje działań. Nazwaliśmy to strategią. Te propozycje zostały podzielone na kilka głównych sektorów i stanowią zespół działań możliwych po analizie oczywiście do podjęcia, do wdrożenia, tak żeby sytuacja na polskich drogach uległa poprawie. Jak wygląda sytuacja na polskich drogach?
A cel jest ambitny, to zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków o 2/3 do 2030 roku. Tymczasem, przypomnę, ponad 3000 osób ginie rocznie na polskich drogach, województwo zachodniopomorskie w czołówce regionu. Czy to nie jest jednak walka z wiatrakami, pani Dorota?
Mamy głęboką nadzieję, że nie. Stawka jest bardzo wysoka. Tak naprawdę możemy uratować tysiące ludzi od śmierci. Program, który zakładają inicjatywy przedstawione w raporcie, to poprawa do 2030 roku bezpieczeństwa tak, aby z 3000 osób, które w tej chwili giną, ginęło na drogach nie więcej niż 1000 osób. To wydaje się, że jest to cel bardzo ambitny i to jest bardzo ambitny cel, natomiast wiele krajów przed nami przeszło tą ścieżkę i wydaje się ona być absolutnie realna. Zresztą propozycje przedstawione w naszym raporcie wskazują w podziale na tak zwane obszary priorytetowe, zaraz powiem, co to jest, możliwości poprawy i wskazują ścieżki, którymi tą poprawę można osiągnąć. Te obszary priorytetowe zdefiniowaliśmy na podstawie osób, które najczęściej ginących osób na drogach. I są to piesi, które ginie w tej chwili około 1000 osób. Nadmierna prędkość, która jest przyczyną około 850 osób rocznie. Młodzi kierowcy, czyli kierowcy poniżej 30 roku życia, odpowiedzialni za około 800 zgonów, plus infrastruktura, no i stare pojazdy, pojazdy poniżej 10 lat.
No więc właśnie, ja dodam, Polska w Unii Europejskiej zajmuje 23 miejsce na 28 krajów, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych na drogach. 33% to tyle liczba ofiar na 100 tysięcy mieszkańców jest wyższa od średniej Unii Europejskiej. 3026 zgonów na polskich drogach w roku 2016. Co więcej, niepokojąca tendencja, bowiem to o 5% więcej niż względem roku 2015 i w ogóle trendu spadkowego z lat 2011-2015. 50 miliardów złotych, tyle wynoszą koszty społeczne i gospodarcze związane z ofiarami wypadków w 2015 roku. Arkadiusz Kuzio zapoznał się także ze strategią Polskiej Izby Ubezpieczeń. Coś pana szczególnie zaciekawiło, zainteresowało, zaintrygowało? Czy być może są takie aspekty, z którymi warto polemizować?
Podsumowałbym w zasadzie jednym zdaniem. Jest to powielanie czegoś, co tak naprawdę nigdy nie będzie zrealizowane. Jest to jakiś tam sen i dyskusja w zasadzie osób, które tak naprawdę nie wiedzą, co jest główną przyczyną wypadków drogowych. Bazując na analizie, czyli biorąc sobie jakieś statystyki z policji, powielanie tego, że jest tyle zdarzeń drogowych, to jest kropla w oceanie, nie tylko w morzu. My nie znamy tak naprawdę przyczyny, dlaczego ci piesi giną na tych przejściach. My nawet nie wiemy w statystykach policyjnych, czy pieszy szedł z lewej strony na prawą, czy z prawej na lewej. I to są takie naprawdę niuanse. W zeszłym roku dokonaliśmy analizy w Szczecinie 20 wypadków, najczęściej do których dochodziło na przejściach dla pieszych. Zweryfikowaliśmy te przejścia i wykonaliśmy szereg czynności, żeby przebudować te przejścia. Te przejścia zostały przebudowane. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej ofiary na tych przejściach. Obserwujemy cały czas, będziemy to powielali. Jeżeli któryś z systemów, bo to zostały różne systemy wprowadzone, się sprawdzi, będą powielane na innych przejściach. I problem polega na tym, że jeżeli chcemy dyskutować na temat wypadków drogowych, a ktoś mi mówi, że stan techniczny ma znaczący wpływ, to ja powiem tak. Zarówno jak i Marek. Marek od 25 lat jest jako biegły sądowy rzeczoznawca, no a ja jestem od 97 roku, czyli od 20 lat i przez 20 lat robiłem 3 stany techniczne pojazdów po wypadkach. Z tego jeden stan techniczny miał wpływ na przebieg wypadku. Inne nie miały w ogóle żadnego znaczenia. Więc nie możemy mówić, że jedną z przyczyn jest stan techniczny pojazdu. Jest to jakaś tam bzdura, nie wiem skąd to wystane, z którego palca, ale podejrzewam, że z najmniejszego, bo to nawet nie ma żadnego przełożenia na zdarzenia drogowe.
Już dzisiaj przywoływałem anegdotę o statystyce. Wchodzi mężczyzna z psem do windy i statystycznie obaj mają po 3 łapy. Czytając strategię, znajduję taki wyimek. Ze statystyk wynika, że najczęstszym sprawcą śmiertelnych wypadków w Polsce jest młody, trzeźwy mężczyzna zamieszkujący województwo podlaskie. No trudno się nie zafrasować, mając tego rodzaju pasus przed sobą, ale wiem, że i mecenas Adam Jasiński, prawnik specjalizujący się w tematyce ruchu drogowego, raczej stwierdzi, że strategia tutaj Ameryki nie odkrywa. Panie mecenasie.
Rzeczywiście te propozycje, które pobieżnie przeczytałem, to o tych kwestiach się już mówi od dawna. Mówi się od dawna o tym, że chociażby, że wysokość składki ubezpieczeniowej powinna być uzależniona od tego, ile i jakie wykroczenia ten potencjalny sprawca, czyli składkowicz, popełnia. I to rzeczywiście miałoby swoje przełożenie. Druga kwestia, która jest dość istotna, no to jest erozja prawa, to jest ta deprecjacja. Nie mówię o tej o tej kwestii politycznej w tej chwili, tylko mówię o tym, co występuje w naszym prawodawstwie od lat, nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu. Chociażby chodzi o to, że po prostu kierowcy czy w ogóle uczestnicy ruchu drogowego no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Czyli tak naprawdę te przepisy to są pobożnym życzeniem prawodawcy, natomiast one nie są egzekwowane. Chociażby zwróćmy uwagę na tą prędkość, która jest podawana jako przykład, jako przyczyna, główna przyczyna ilości wypadków śmiertelnych, prawda, tych wypadków śmiertelnych. Zwróćcie Państwo uwagę, że o ile przepis ustawy prawo ruchu drogowym mówi no, w artykułach 19-20, mówi o prędkości bezpiecznej, mówi o prędkości w obszarze zabudowanym 50 km na godzinę, to tak naprawdę już ustawodawca dalej w przepisach mówi o tym, że chociażby fotoradary i wszystkie urządzenia, które rejestrują prędkość, przekraczanie prędkości automatycznie, muszą być ustawione na błąd tolerancji, błąd dopuszczalny, błąd kierowcy 10, nie mniej jak 10 km na godzinę, prawda? Czyli z jednej strony mówimy o tym, masz jechać 50, ale z drugiej strony dajemy sygnał kierowcy, że fotoradar, jeżeli fotoradar będzie stał, to jeżeli będziesz jechał 58, to nic się nie stanie, czy 59. Czyli tak naprawdę dopuszczamy jazdę z prędkością 60 km na godzinę. Myślę, że poszanowanie dla prawa, po pierwsze tworzenie prawa takiego racjonalnego, znaczy ustawianie chociażby, jeżeli wracam do prędkości, ustawianie znaków drogowych ograniczających prędkość powinno być racjonalne, po pierwsze, tak jak jest to, myślę, że to tak możemy powiedzieć w Niemczech, a po drugie powinno być egzekwowane.
Marek Młodożeniec, ekspert motoryzacyjny, biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Lista pobożnych życzeń i nic więcej, dlatego że dopóki nie będziemy edukować, dopóki nie będziemy, to o czym pan mecenas przed chwilą powiedział, stosować się do przepisów, to nie spadnie nam liczba zabitych, nie spadnie nam liczba wypadków. Proszę państwa, przykład wczoraj. Jechałem do Świnoujścia służbowo i jadąc naszą S-ką, naszą S3, byłem wyprzedzany, ja jechałem z prędkością dopuszczalną, byłem wyprzedzany przez wszystkich. Nie mówię już o tym, gdzie droga ekspresowa zmieniła się w normalną drogę krajową, gdzie jest prędkość dopuszczalna 90, no tam, gdzie jest odcinkowy pomiar prędkości, no to tam zwalniamy, ale potem hulaj dusza, piekła nie ma. A wracałem po stronie niemieckiej. Proszę państwa, i tam jest 50, to jest 50, 70, to jest 70, nie 80, tylko 70. I wszyscy jadą karnie. Droga prowadzi tak, żeby ten kierujący i jadący z nim pasażerowie dotarli bezpiecznie do celu. A u nas gnieciemy ten pedał gazu do podłogi, jak to się mówi, do dechy i może się jakoś uda. Dopóki nie będzie edukacji, dopóki nie pokażemy, czym grozi to przekroczenie prędkości, to możemy wypisywać różne rzeczy, możemy stosować różne systemy i tak nic z tego nie będzie.
W takim razie, drodzy państwo, wróćmy do Doroty Fal. Piu proponuje 20 inicjatyw, które mogą przyczynić się do zmniejszenia aż o 2/3 liczby ofiar wypadków drogowych do 2030 roku. Powiedzmy o tych inicjatywach, pani Dorota.
Przysłuchując się państwu, muszę powiedzieć, że niezależnie od pewnych słów krytycznych, tak naprawdę panowie byli uprzejmi wymienić praktycznie wszystkie cztery grupy, o których piszemy w raporcie. Może dwa słowa o tym, jak powstał raport. Raport powstał po pierwsze na podstawie analizy procesów, sytuacji, czynności w różnych krajach, doświadczeń międzynarodowych, a z drugiej strony na podstawie analizy tego naszej sytuacji w Polsce. I oczywiście zawsze, ja chylę czoła przed panami, ponieważ panowie jesteście specjalistami, natomiast wydaje mi się, że zawsze, kiedy patrzymy na pojedyncze przypadki, zawsze znajdziemy przypadki, w których możemy powiedzieć, o, ale to funkcjonowało inaczej. Natomiast cieszę się, ponieważ in gremio panowie wymienili praktycznie wszystkie cztery obszary, o których wspomina raport. jeszcze raz podkreślę, eksperci piszący ten raport nie skłaniają się do tego, że wszystkie 20 inicjatyw należy od razu implementować. Raport wyraźnie mówi, że każda z tych inicjatyw powinna zostać przeanalizowana i wdrożenie najbardziej skutecznych inicjatyw powinno być poprzedzone i analizą, i współpracą wielu podmiotów.
Pani Doroto, przerwę pani na moment, bo mam wrażenie, że te analizy, badania, dyskusje, no niestety przypominają mi wczorajszą dyskusję o poprawie jakości wyników nauczania w województwie zachodniopomorskim. Co roku są wyniki egzaminów, co roku są fatalne, co roku się spotykamy, co roku kuratorium oświaty podejmuje działania, rektorzy podejmują działania, dyrekcje szkół podejmują działania, nauczyciele podejmują działania i znów przychodzi do kolejnego roku, w którym są egzaminy i znów egzaminy są fatalne. Skoro wiemy, co jest główną przyczyną, to powinniśmy nie zastanawiać się, nie robić kolejnych analiz, nie wyciągać kolejnych dokumentów z Komendy Głównej Policji, nie kontaktować się z BRD w różnych województwach, tylko zacząć działać. Skoro na polskich kierowców działają tylko i wyłącznie kary albo nieuchronność kary, jak na przykład w Niemczech, o czym mówił nasz ekspert, no to może po prostu trzeba zrobić nowy taryfikator i postawić na każdej krzyżówce patrol drogówki, który będzie sprawdzał, jak my jeździmy. Jak będą stali przez najbliższe 2-3 lata, to może się nauczymy.
Panie redaktorze, trudno mi powiedzieć tak czy nie. Natomiast właśnie po to przygotowaliśmy ten raport, żeby zwrócić uwagę na te sposoby, które pomogły wielu krajom. I zgadzam się z panem absolutnie. Pierwszym obszarem, o którym piszemy, jest legislacja i przepisy ruchu drogowego, których to inicjatywy mówią po pierwsze o zmianach legislacyjnych, ale po drugie, drugą grupą inicjatyw jest skuteczniejsze egzekwowanie przestrzegania przepisów. I absolutnie, zdecydowanie zgadzamy się z tym. Mało tego, mamy przykłady, że w wielu krajach europejskich tego typu podejście zdecydowanie pomaga.
A kto jest głównym adresatem państwa strategii? Politycy, policjanci, eksperci od bezpieczeństwa czy kierowcy? Kto jest adresatem numer jeden?
Panie redaktorze, wszyscy. Właśnie na tym to polega, że wszyscy, bo z jednej strony potrzebujemy zmiany legislacji, z drugiej strony potrzebujemy tego, żeby tą legislację egzekwować. Tak samo zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są stronami. Tak samo niezbędna jest lepsza edukacja i to lepsza edukacja dotycząca zarówno kierowców, jak i pieszych, jak i nas wszystkich jako społeczeństwa. Stąd właśnie mówimy o tym, że raport miał zwrócić uwagę na przyczyny i wskazać, jakie sposoby gdzie zadziałały. I o tym możemy porozmawiać. Natomiast rolą nas wszystkich jest nacisk na właściwe jakby instytucje, żeby przynajmniej pewne rzeczy się zadziały.
Pani Doroto, w związku z tym, że panowie eksperci są do pani w kontrze, to pozwolę sobie zadać pani jeszcze jedno pytanie, zanim znów wrócimy do ekspertów w studiu i do pana mecenasa. Proszę powiedzieć.
No ja tutaj nie jestem w kontrze od razu.
Okej, dobra, to jest 2-2, to nawet świetnie. Pani Doroto, proszę powiedzieć, co w takim razie można szybko zrobić, by było bezpieczniej?
To może powiem o kilku inicjatywach, które w jakiś sposób uważamy, że są istotne i które należałoby zastanowić, na których wdrożenie należałoby się zastanowić. Pierwsze, zwiększenie ochrony prawnej pieszych. Ponad 1/3 zabitych to piesi. To naprawdę bardzo dużo. W wielu krajach stosuje się tak zwaną ochronę pieszych w trakcie zbliżania się do jezdni. Taką ochronę mają Niemcy, Holendrzy, Czesi, Francuzi, Norwegowie. My nie
przerobiliśmy
mamy.
To już przy pani Bublewicz, nie przeszło, Sejm odrzucił, Sejm przyjął, Senat odrzucił, więc może coś nowego, jakieś fajne rozwiązania? Jak ograniczymy prędkość?
Proponowaliśmy również na przykład zrównanie prędkości w terenie zabudowanym w czasie dnia i nocy. Przykłady pokazują, że zmniejszenie prędkości do 50 kilometrów, plus zmniejszenie, też któryś z panów o tym wspominał, zmniejszenie tolerancji przy pomiarze od 10 do na przykład 3 w niektórych krajach dało bardzo dobre efekty. To jest, że tak powiem, kolejna inicjatywa, kolejna możliwość, którą możemy zastosować. Mówiliśmy również o efektywności mandatu i mówiliśmy o tym, żeby uzależnić na przykład, żeby być bliżej mojej branży, składkę ubezpieczeń komunikacyjnych od wykroczeń. I nie chodzi tutaj o proste podniesienie mandatu. Chodzi o to, żeby z jednej strony, i bardzo dobre doświadczenia są zarówno angielskie, jak i amerykańskie, żeby dane o wykroczeniach kierowców miały wpływ na wysokość składki OC. W tej chwili ubezpieczyciele, kalkulując ryzyko związane z kierowcą, znają jego historię szkodową, to znaczy wiedzą, co spowodował wypadek. Natomiast nie wiedzą, jak ryzykownie zachowuje się kierowca. Być może mamy grupę kierowców, którzy do pewnego momentu mają, w cudzysłowie, szczęście, przekraczając przepisy.
Mamy kilka, pani Doroto, mamy kilka możliwości przez panią nakreślonych. Pozwólmy się także pozostałym gościom do nich odnieść. Tym bardziej, że dzwonią także telefony słuchaczy, które za chwilę będziemy odbierać. Arkadiusz Guzia.
Ja powiem tak. Często jeżdżę do Niemiec, jeżdżę do Szwecji. W Szwecji na ograniczeniu do 70 km na godzinę żaden Szwed nie będzie jechał 70 km. Jest to w naturze i ta wizja zero dla Szwecji faktycznie działa i to widać na drodze. Kierowcy zachowują się bezpiecznie. Jeżeli ktoś wyprzedza, to tylko i oczywiście Polak. Nikt inny tam nie wyprzedza. Podobna historia jest w Niemczech, ale ja jadąc nawet do Berlina, po drodze mam na autostradzie przynajmniej 3 radary. To ja zadam pytanie, gdzie w Polsce na autostradzie albo na drogach ekspresowych mamy radary? Bo ja o takich nie słyszałem. Może coś tam jest w tajemnicy schowane i nikt o tym nie wie. Po pierwsze, to oczywiście wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, bo ograniczymy prędkość. Oczywiście obydwie tolerancje, dzień, noc trzeba znieść, tolerancję, o której mówiliśmy, plus 10 przy pomiarach laserowych czy fotoradarowych, oczywiście to nawet nie ulega wątpliwości. To są obszary, o których wszyscy wiemy, dyskutujemy od wielu lat, nic się nie wydarzyło. Powiem inny przykład. Nasze komisje bezpieczeństwa, które działają przy marszałkach, tak samo są ograniczone. Ja powiem, jak działa komisja w Anglii. W Anglii, jeżeli na danym łuku dochodzi do 3 zdarzeń drogowych, jedzie komisja bezpieczeństwa, analizują przyczynę zdarzenia, dlaczego te samochody wypadają na tym zakręcie, dochodzą do wniosku, że zbyt ostry promień skrętu powoduje wypadanie pojazdów i co się dzieje? Zostaje ten łuk przebudowany. Ja życzyłbym sobie, żeby w Polsce w końcu w województwach powstały takie komisje, które opierałyby się na profesjonalistach, specjalistach, bo ja nie wierzę, że PIU przebadało 3000 ofiar śmiertelnych, każdą sprawę przejrzało i ustaliło przyczynę. Czy przejście było dobrze oświetlone, jaki był czas przebywania pieszego na tym przejściu, czy pieszy miał ograniczenia pola widzenia, czy kierujący ze względu na drzewa, na krzaki i inne historie. Niestety, gro przejść w Polsce jest źle oznakowany. I trzeba zacząć od tego, od weryfikacji tego wszystkiego.
Ale ja się z panem absolutnie zgadzam. I to są również wyniki naszego badania. Mało tego, analizując koszty bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo część tych działań jest działaniami bardzo niskokosztowymi. I do takich działań możemy zaliczyć edukację, do takich działań możemy zaliczyć zmiany sposobu naliczania mandatów. Wśród tych działań związanych z mandatami proponujemy zwiększenie stawek na przykład za recydywę, które to działanie bardzo dobrze zadziałało w Niemczech i na przykład w Szwajcarii. Proponujemy zwiększenie progresji stawki mandatu.
No dobrze, pani Dorotko, zadam jedno pytanie. Niech pani mi powie, jeżeli pani, jeździ pani na co dzień samochodem?
Jeżeli
pani jeździ na co dzień samochodem, czy dziennie zdarza się pani popełnić wykroczenie?
Staram się, żeby się nie zdarzało.
Ale zdarza się. Niewątpliwie zdarza się. Ja pani powiem, to się zdarza na gminie każdemu z nas. Bo niestety ta uchronność kary obliguje nas do tego, żebyśmy nie przestrzegali tych przepisów prawa ruchu drogowego, bo tak naprawdę nikt nie wyciągnie nam konsekwencji. Jeżeli zaczęła się patologia braku używania kierunkowskazów w Polsce, To była najpierw w jednym mieście, w drugim, teraz jest w całej Polsce, nikt nie używa kierunkowskazów. Kolejną patologią są rozmowy przez telefon komórkowy, o których nie mówimy tak naprawdę, a jest to jedna z głównych przyczyn kolizji drogowych, najeżdżanie na bok, na tył pojazdu stojącego, oczekującego na zmianę sygnalizacji. To są rzeczy, z którymi możemy walczyć na co dzień, dziś. Dziś policja może karać za telefony, podnieśliśmy mandat, podnieśliśmy ilość punktów karnych i na co to wpłynęło? Na nic tak naprawdę, bo tyle samo osób jeździ z telefonami w ręku, rozmawia, nie skupia się na przedpolu jazdy, nie obserwuje otoczenia. Po prostu jedzie i uderza w samochód czy pieszego.
Drodzy Państwo, pytanie na koniec, co robić? Mecenas Adam Jasiński, prawnik specjalizujący się w tematyce ruchu drogowego. Co robić, ale już?
Ja powiem w ten sposób. No, ja jestem trochę w głupiej sytuacji w tej chwili, dlatego że ja kiedyś byłem policjantem ruchu drogowego i nie chciałbym tutaj teraz...
To ma pan piękne doświadczenie przy okazji.
Tak, dosyć rzeczywiście, trochę na drugą stronę barykady poszedłem, można powiedzieć. Natomiast mam świadomość taką, że mamy w polskim prawie sporo luk prawnych, naprawdę luk prawnych, które pozwalają na to, aby pozostać bezkarnym. I za to, o tym myśmy dzisiaj nie mówili, w raporcie też ani słowa o tym nie ma, i o tym wiedzą tylko nieliczni specjaliści, a jeżeli już wiedzą i chcą w tych nikczemnych celach to wykorzystywać, to mają naprawdę duże możliwości. Chociażby, nie wiem, prędkości, fotoradary, badania na alkohol i tak dalej, i tak dalej. Tam jest sporo naprawdę luk. W ustawie prawo ruchu drogowym też są takie niedopracowania, które można wykorzystywać. Więc to nad tym, jeżeli chodzi o legislację, to rzeczywiście jest co poprawiać, tylko trzeba na etapie prac parlamentarnych powiedzieć, o co chodzi i zacząć działać. Natomiast co do wysokości mandatów karnych, powiem tak. Rzeczywiście, z tego co ja wiem, mamy chyba najniższą w tej chwili stawkę w Europie, ale mnie na studiach prawniczych uczono i zawsze świętej pamięci profesor Falandysz powtarzał, że nie wysokość kary, tylko jej nieuchronność i szybkość jest tym czynnikiem prewencyjnym, który rzeczywiście odstrasza potencjalnego sprawcę. Co jeszcze? Jeżeli znów wracamy do prędkości, czyli na przykład do fotoradarów, powiem w ten sposób. Wprowadzenie obligatoryjnego znakowania fotoradarów, czyli jest znak D51, jest to wszystko na żółto wymalowane i tak dalej, w mojej ocenie, patrząc na to przez pryzmat filozofii prawa, mija się z celem, bo to jeżeli to jest narzędzie, które ma służyć do zmuszenia kogoś do tego, żeby egzekwował prawo, no to podmiot kontrolowany musi być wcześniej uprzedzony o tym, że będzie kontrolowany, no to się mija, ten pomiar się niejako mija z celem, prawda?
Nieprawda. Nieprawda. Statystyki pokazują co innego. My jak ustawiliśmy w Szczecinie znaki i postawiliśmy fotoradar, panie mecenasie, niech pan sobie wyobrazi, wpadało więcej ludzi, jak znaku nie było. I to jest właśnie parodia tego. Nie zwracamy uwagi na znaki drogowe. One nas nie interesują.
Wie pan co, no to ja znam przepraszam, inne statystyki w tym momencie.
Co więcej...
staram się być na bieżąco.
Co więcej, drodzy Państwo, jest jeszcze jedna kwestia na koniec. W związku z tym, że mecenas Adam Jasiński został mecenasem i odszedł z policji, warto też porozmawiać o ilościach patroli drogówek w Polsce. Jest ich naprawdę za mało, o czym pewnie powie Marek Młodożeniec. Już też proszę, drogich Państwa, o konkluzję, bo powoli musimy kończyć naszą dyskusję.
No jest policjantów tylu, ilu jest i na to wpływu nie mamy. Od tego są... szefowie policji, od tego jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i oni się tym powinni zająć, ale ja chciałem wrócić do tego, o czym tu wcześniej panowie mówili i pani Dorota mówiła. Nie czekajmy na zmiany legislacyjne, bo wiadomo, jak to u nas w Sejmie będzie się ciągnęło, Bóg wie ile, a liczba ofiar wypadków będzie rosła. Wprowadźmy szybką zmianę. 50 to jest 50, a nie 60. 40 to jest 40. Zlikwidujmy ten idiotyczny przepis, że w obszarze zabudowanym można się po godzinie 23 poruszać z prędkością 60. Proszę Państwa, w żadnym kraju w Europie nie ma takiego przepisu. W żadnym. Śmieją się z nas. W związku z tym, skończmy z fikcjami, bo to są fikcje w tej chwili. I mandaty, to o czym panowie mówili, które no może się uda, może się nie uda. I edukacja. Udaje się. I edukacja. Zacznijmy od szkół. Zacznijmy uczyć pieszych, bo to, że mamy tylu zabitych pieszych na drogach, to nie są wszystko, to nie jest wszystko wina kierowców. To często są błędy pieszych, które no niestety się tak kończą.
Ginie poza obszarem zabudowanym. Ginie na nieoświetlonych drogach, bez znaczników. Pozwólcie panowie, że powiem jedną rzecz. Zgadzam się z panami i miejmy świadomość, że jesteśmy po tej samej stronie barykady. ubezpieczyciele, a Polska Izba Ubezpieczeń jest samorządem branżowym ubezpieczycieli, są zainteresowani zmniejszeniem śmiertelności, zmniejszeniem wypadków w sposób jasny i oczywisty. Inicjatywa stworzenia tego raportu była inicjatywą związaną właśnie z tym, żeby zarówno legislatorom, jak i instytucjom, które mają możliwość zmiany czegoś, wskazać możliwości i pokazać, że to faktycznie działa.
Pani Doroto, i na koniec proszę powiedzieć, czy to nie była działalność w interesie firm ubezpieczeniowych w Polsce? Z ręką na sercu.
To była działalność, wydaje mi się, że w interesie nas wszystkich, ponieważ to, że będzie ginęło mniej osób na drogach i będzie mniej rannych, jest w interesie nas wszystkich, jako społeczeństwa, wszystkich, naprawdę wszystkich. No, tych, którzy giną, czy zostają ranni na pewno, ale również w interesie nas wszystkich, ja powiedziałam, że jestem kierowcą, podejrzewam, że panowie również. Wszyscy jako kierowcy składamy się w ramach takiej umowy społecznej, którą nazywamy obowiązkowym ubezpieczeniem OC, na odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar wypadków. Dlatego zarówno ze względów humanitarnych, jak i ze względów czysto pragmatycznych wszyscy powinniśmy walczyć o to, żeby tych wypadków było jak najmniej. I naprawdę, tak jak tutaj mówiliśmy, ja się bardzo cieszę, że panowie mówią wszystkie te rzeczy, które nam w raporcie wyszły. Od działań prostych, niekosztujących, od takich jak edukacja, od takich jak takie niekosztowne zmiany, jak na przykład to...
Pani Doroto, by już nie powtarzać argumentów, które tu padły, proszę na koniec w jednym, dwóch zdaniach, bo naprawdę musimy kończyć, powiedzieć, co dalej z tą strategią, kiedy choćby jeden punkt z tych 20 inicjatyw zostanie zrealizowany.
Mam nadzieję, że rządzący i mam nadzieję, że instytucje, które wyrażają zainteresowanie tym raportem, będą w stanie przynajmniej niektóre inicjatywy wprowadzić. My będziemy ze swojej strony starali się głosić, promować te inicjatywy, bo naprawdę zależy nam na tym, żeby na polskich drogach było trochę bezpieczniej i trochę lepiej.
Drodzy Państwo, w tym miejscu kończymy naszą dyskusję. Trzymamy kciuki, by chociaż jedna z tych inicjatyw na przykład na początku przyszłego roku zaczęła obowiązywać. Przy telefonie była Dorota Fal, lekarz ekonomista, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Był z nami mecenas Adam Jasiński, prawnik specjalizujący się w tematyce ruchu drogowego. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję również.
A do studia przyszli Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dziękuję, dobranoc.
I Marek Modorzaniec, ekspert motoryzacyjny i biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.